sztandar biblijny numer 136, czerwiec 1999 roku. Pytania biblijne. Potop Noego, ogólnoświatowy czy lokalny? Pytanie, czy potop Noego ogarnął Ziemię jako całość, czy też był ograniczony do jednego stosunkowo małego obszaru? Odpowiedź. Fakty naukowe pokazują, iż nagły potop wód zalał Ziemię jako całość. Rozsądna wydaje się teoria rozpowszechniona przez Isaaca N. Weila, iż różnego rodzaju powłoki, czy też pierścienie z wietrzelin skalnych i wody, w pewnej mierze podobne do tych, jakie nadal otaczają planetę Saturn, otaczały Ziemię podczas jej formowania się. Według tej teorii pierścienie spadały na Ziemię jeden po drugim w długich odstępach czasu, a ostatni, ten z potopu Noego, był powłoką wody. Takie wyjaśnienie jest w harmonii z Biblią, która nadmienia, iż Bóg oddzielił wody na Ziemi od wód na górze przestrzenią. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 werset 7. Tłumaczenie Biblii Króla Jakuba jest błędne w tym miejscu, bowiem przez użycie słowa firmament, przypis tłumacza, po polsku sklepienie, koniec przypisu tłumacza, przywołuje pogląd Arystotelesa, hebrajskie słowo rakia znaczy przestrzeń, zobacz Rotherham, Leeser, porównaj z książką Stworzenie. Strony od 362 do 366, drugi tom epifaniczny. Miejsce owej przestrzeni zajmuje obecnie atmosfera Ziemi. Najwyraźniej kiedyś było aż 7 powłok, czy pierścieni wokół Ziemi. Były one na skutek żaru pradawnej Ziemi utrzymywane w różnych od niej odległościach, zależnie od gęstości. Spadały one sukcesywnie na Ziemię i tworzyły jej warstwy na pierwotnej masie wulkanicznej, której obecną postacią jest granit, jaki utworzył się z płynnej masy po tym, jak wypalił się cały jej węgiel. Tych 7 warstw wyraźnie widać w Wielkim Kanionie rzeki Colorado. 7. z nich jest gleba, którą na skutek przystosowania nazywamy tutaj warstwą. Ostatni z tych pierścieni składał się z samej wody, cięższe minerały odpowiednio do swoich odmiennych mas znajdowały się w niższych pierścieniach, i spadł na ziemię podczas wielkiego potopu. Gdy ostatni pierścień wodny jeszcze otaczał ziemię, była ona jak ogromna cieplarnia i w każdym jej punkcie panowała jednakowa temperatura. W wyniku tego klimat na biegunach był taki sam, jak na równiku i można było znaleźć taki sam rodzaj roślinności na biegunach, jak na równiku. Dowodem tego są mamuty, słonie, antylopy i tak dalej, które zostały znalezione na mroźnej Syberii uwięzione na polach lodowych. W żołądkach niektórych z nich cały czas znajdowała się jeszcze niestrawiona trawa. Najwyraźniej zostały zalane przez wstępujące wody potopu, kiedy pasły się na dalekiej północy. Masy wody gwałtownie spadły na bieguny, a potem szybko zamarzły. Powstałe w ten sposób lodowce zachowały te zwierzęta przez całe tysiąclecia. Dodatkowo można zauważyć, iż lodowcowe zarysowania na skałach występują także na półkuli zachodniej. Wiele z nich znaleziono w strefie umiarkowanej kontynentu północnoamerykańskiego. Zarysowania na skałach stałych zazwyczaj biegną z północy na południe. Szkielety przedpotopowych zwierząt także odkryto w Ameryce Północnej. Jakiś czas temu jeden z poprzednich wydawców tego magazynu miał przywilej być obecny przy ekshumacji szkieletu mastodonta pogrzebanego na obrzeżu wzniesienia w Oklahomie. W skamieniałych lasach Arizony wiele gigantycznych drzew pogrzebanych na głębokości 60 metrów leży z północy na południe, nie na wschód czy zachód. Korzenie tych drzew zwrócone są na północ, a korony na południe, co wskazuje, iż zostały zmiecione przez napór wody nadchodzący z północy. Są to dalsze dowody potwierdzające, iż nagła ulewa wód w czasie potopu, nagłe przerwanie się powłoki, która utrzymywała równomiernie ciepło ziemi i słońca, doprowadziła do powstania wielkich pól lodowych i lodowców w regionach arktycznych, oraz do powodzi wód wywołanej przez przewalające się z biegunów w kierunku równika masy lodu i wody. Ilość wody, jaka spadła na równik, była mniejsza na skutek działania siły odśrodkowej wirującej ziemi. Odpychająca wodę siła odśrodkowa stopniowo malała od równika ku biegunom, dlatego najwięcej wody spadło na biegunach, a lód i woda przemieszczały się z biegunów w kierunku równika. Jest oczywiste, iż tereny, które stały się kolebką ludzkości, zostały potraktowane w szczególny sposób, bowiem najpierw zostały obniżone, a potem w słusznym czasie podwyższone. Arka prawdopodobnie unosiła się na stosunkowo spokojnym wirze z dala od ogólnego pędu wód. Świadczy o tym duża ilość osadów napływowych obecna w całym tamtym regionie. Tak oto nie tylko Biblia i historia różnych starożytnych narodów, lecz także wiek lodowcowy, znaleziska zoologiczne na Syberii i w innych miejscach, jak również geologia, wszystkie one dowodzą realności potopu jako zjawiska ogólnoświatowego. A teoria Weyla podaje wiarygodne wyjaśnienie sposobu, w jaki do niego doszło. Harmonia pierwszej Mojżeszowej rozdziału 6 wersetów 19 i 20 z rozdziałem 7 wersetami 2 i 3. Pytanie, jak możemy zharmonizować pierwszą Mojżeszową rozdział 6 wersety 19 i 20, gdzie Bóg poucza Noego, by z wszelkiego ciała wziął do arki podwojgu ze wszech, z pierwszą Mojżeszową rozdziałem 7 wersetami 2 i 3, gdzie Bóg nakazuje Noemu, by z każdego zwierzęcia czystego i ptactwa wziął po 7, aby żywe zachowane było nasienie na wszystkiej ziemi? Odpowiedź: niektórzy uważają, iż te dwa polecenia są ze sobą sprzeczne. Lecz w rzeczywistości tak nie jest. Nie powinno być trudności, jeśli uświadomimy sobie, iż w pierwszym przypadku możliwe, że na około 120 lat przed nastaniem potopu Bóg podał pewne ogólne wskazówki na jego temat, pierwsza Mojżeszowa rozdział 6 wersety 3 i od 17 do 20, między innymi powiedział Noemu, w jaki sposób zostanie zachowane życie zwierząt i jak przeżyją one potop. Dwoje z każdego gatunku, samiec i samica, miały być zabrane do arki po to, aby mogły utrzymać się przy życiu. Taki sposób nakazał Bóg i w taki sposób zostało to uczynione, bowiem nawet o czystych zwierzętach jest prawdą, iż weszły do arki po dwoje. Zwierzęta wpuszczano parami bez względu na ilość wpuszczanych sztuk, samiec i samica, jako był rozkazał Bóg Noemu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 7 werset 9. Jest to prawdą zarówno o zwierzętach czystych i zwierzętach, które nie były czyste, oraz ptactwa. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 7 werset 8. Zauważmy, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy ogólnymi wskazówkami pierwszej Mojżeszowej rozdziałem 6 wersetami 19 i 20, a dodatkowymi, szczegółowszymi instrukcjami odnośnie zwierząt czystych i ptactwa udzielonymi przez Boga znacznie później w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 7 wersetach 2 i 3, kiedy Bóg nakazał Noemu i jego rodzinie, by weszli do arki, bowiem zarówno w rozdziale 6 wersecie 22, jak i rozdziale 7 wersecie 5 czytamy, iż Noe uczynił według wszystkiego, jako mu był Pan rozkazał, czego z pewnością nie mógłby uczynić, gdyby Pan wydał mu sprzeczne ze sobą polecenia. Hebrajski tekst pierwszej Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów 2 i 3 nie mówi jasno, czy chodziło o 7 sztuk, czy o 7 par czystych zwierząt i ptactwa. Niektórzy uczeni są zdania, iż chodziło o 7 par czystych zwierząt i ptactwa, podczas gdy inni uważają, iż nadmiernie zatłoczyłoby to arkę i dlatego musiało chodzić o 7 sztuk czystych zwierząt i ptactwa, 3 pary, 2 i 2, plus 1 bez pary pozostawione na ofiarę. Bowiem pierwsza Mojżeszowa rozdział 8 werset 20 pokazuje, iż Noe ofiarował całopalenia z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego. W żadnym przypadku nie ma sprzeczności ani niezgodności pomiędzy pierwszą Mojżeszową rozdziałem 7 wersetami 2 i 3, a pierwszą Mojżeszową rozdziałem 6 wersetami 19 i 20. Dwoje z każdego rodzaju. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 7 werset 9 nie zaprzecza też wcale wersetom 2 i 3 z rozdziału 7. Nakaz mówił, iż zwierzęta, zarówno czyste, jak i nieczyste miały wchodzić po dwoje, samiec i samica, by zachować je przy życiu. Nakaz ten nie został złamany, lecz rozszerzony poprzez instrukcję pierwszej Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów 2 i 3 mówiące, iż z czystych zwierząt i ptactwa ma być więcej niż tylko jedna para, one miały być zachowane po 7. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 1999 roku, na stronach od 45 do 46, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 1998 roku, na stronach od 65 do 70.